Artykuł analizuje wyzwania współczesnej zielonej transformacji przez pryzmat neopragmatyzmu Richarda Rortiego oraz socjologii szans życiowych Ralfa Dachrendorfa. Główna teza tekstu głosi, że zrównoważony rozwój nie może być jedynie technokratycznym projektem opartym na danych klimatycznych. Język jest infrastrukturą polityki, a nie jej neutralnym lustrem. Ignorowanie ludzkiego doświadczenia, lęków i kulturowych zakorzeń, tzw. ligatur, w imię administracyjnej konieczności prowadzi do wykluczenia i oporu społecznego. Wykorzystując teorię trzech światów Karla Poppera jako filtr analityczny, artykuł postuluje przejście od narzucania odgórnych, moralizatorskich rozwiązań ku proceduralnej pokorze. Prawdziwa skuteczność zmiany zależy od redeskrypcji problemów w sposób, który szanuje godność jednostki i poszerza jej realne opcje wyboru. Neopragmatyzm Richarda Rortiego, czyli nurt odrzucający ideę języka jako lustra rzeczywistości na rzecz traktowania go jako narzędzia, wyrasta z nieufności wobec wielkiej obsesji zachodniej myśli. Jest nią marzenie o języku, który ukaże świat dokładnie takim, jaki jest, bez historycznego osadu, interesów i ludzkiej metafory. To pragnienie poznawczej uczciwości jest wprawdzie piękne, lecz jednocześnie niebezpieczne, ponieważ zbyt łatwo przeobraża się w polityczną pychę. Ten, kto wierzy, że jego słownik stanowi wierne odbicie rzeczywistości, rzadko traktuje cudzą perspektywę jako równorzędną propozycję do rozmowy. Częściej postrzega ją jako irytujące zabrudzenie szyby, które należy czym prędzej usunąć, by nie mąciło widoku. Rorty uderza w tę metaforę lustra nie po to, by rozpuścić świat w relatywizmie, lecz by pokazać, jak często obiektywna rzeczywistość służy do uciszania oponentów tam, gdzie rozmowa dopiero powinna się zacząć. W jego ujęciu język przestaje być neutralnym ekranem, na którym wyświetla się gotowa struktura bytu, stając się instrumentem orientacji oraz sposobem radzenia sobie z oporem materii i innych ludzi. Rorty nie neguje istnienia świata zewnętrznego, lecz odrzuca przekonanie, że świat ten sam z siebie podpowiada nam jeden uprzywilejowany opis, jedną moralność czy definicję rozwoju. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju konsekwencje takiego podejścia są kolosalne, gdyż oznaczają zakaz traktowania języka ekologicznego czy planistycznego jako czystego przekładu faktów. Choć susze i emisje gazów są brutalnie realne, ich społeczny sens nigdy nie jest podany nam na tacy. Natura ma moc przyczynową, ale nie ma głosu ustawodawcy konstytucyjnego, co warto powtarzać w świecie skłonnym do mylenia nauki z polityczną legitymacją. Pytania o to, jak rozdzielić koszty adaptacji lub jak ważyć wolność gospodarczą wobec dobra wspólnego, nie znajdują odpowiedzi w samej fizyce atmosfery. Nauka jest nam niezbędna, dostarczając danych o świecie pierwszym, czyli sferze fizycznej rzeczywistości, jednak sama w sobie nie wystarcza do zbudowania sprawiedliwego ładu. Modele klimatyczne dają nam orientację, ale nie zdejmują z nas ciężaru demokratycznej decyzji. Dane nie rozwiązują automatycznie konfliktów zachodzących w świecie drugim, obejmującym nasze subiektywne przeżycia, oraz w świecie trzecim, czyli sferze instytucji i norm. Nie dowiemy się z wykresów, kto powinien zapłacić za transformację, czyja pamięć zostanie uznana za racjonalną, a czyja zepchnięta do kategorii przesądu. Kto nie dostrzega tej różnicy, ten zamienia zrównoważony rozwój w administracyjną scholastykę, która brzmi poważnie, lecz mija się z ludzkim doświadczeniem. Różnica między poszczególnymi diagnozami nie jest jedynie semantyczną igraszką. Ona wyznacza granice tego, co politycznie możliwe i moralnie dopuszczalne. W tym sensie język zrównoważonego rozwoju staje się polem walki o władzę nad zbiorową wyobraźnią. Kto bowiem posiada przywilej definiowania problemu, ten zazwyczaj trzyma w ręku klucze do akceptowalnych rozwiązań. Jeśli uznamy, że kłopotem jest wyłącznie niska świadomość ekologiczna, lekarstwem będzie kolejna kampania edukacyjna i subtelna presja moralna na jednostkę. Gdy jednak nazwiemy to brakiem realnych opcji niskoemisyjnego życia w warunkach strukturalnej nierówności, horyzont działań gwałtownie się poszerza. Wtedy odpowiedzią staje się transport publiczny, sprawiedliwy podział kosztów czy lokalne formy współwłasności, a nie tylko pouczanie obywatela przy porannej kawie. Richard Rorty w pracy Przygodność, ironia i solidarność przekonuje, że liberalna kultura powinna skupiać się na minimalizowaniu okrucieństwa, zwłaszcza tego, które polega na poniżaniu ludzi poprzez niszczenie ich słowników sensu. To potężna intuicja dla każdego, kto projektuje wielkie procesy społeczne. Człowiek jest w stanie znieść wymierną stratę materialną, o ile widzi w niej sens i elementarną sprawiedliwość. Znacznie trudniej przychodzi mu jednak akceptacja sytuacji, w której wraz z dawnym stylem życia odbiera mu się godność interpretacji własnego losu. To nie jest kwestia sentymentu, lecz fundamentalnej godności. Istnieje bowiem realne ryzyko, że świat zechce rozmawiać bez żadnych zobowiązań, zamieniając debatę w jałowy spektakl. Hasło o przygodności słowników może zostać łatwo przejęte przez cyników jako wygodne alibi dla manipulacji i kłamstwa. W takim scenariuszu użyteczność zostaje szybko zawłaszczona przez interesy silniejszych graczy, którzy dyktują warunki gry. Rezygnacja z twardych fundamentów moralnych bywa kosztowna, gdyż utrudnia skuteczny sprzeciw wobec brutalnej przemocy strukturalnej. Prywatna samokreacja staje się wtedy luksusem dostępnym wyłącznie dla klas uprzywilejowanych, podczas gdy reszcie zostaje grzeczne współczucie. Publiczna solidarność, pozbawiona mechanizmów redystrybucji zasobów, zamienia się w zieloną wersję feudalnego dobrego smaku. Współczesna debata o zrównoważonym rozwoju zbyt często grzęźnie w technokratycznym żargonie. Dlatego każde działanie polityczne musimy przełożyć na fundamentalne pytanie o szanse życiowe. Musimy zapytać wprost, kto dzięki transformacji zyskuje nowe możliwości działania, a kto je bezpowrotnie traci. Pojęcie szans życiowych ma swoje głębokie źródła u Maxa Webera, który wiązał je z prawdopodobieństwem dostępu jednostek do dóbr i sposobów realizacji własnych interesów w ramach zastanej struktury społecznej. Ralph Dachrendorf rozbudował tę intuicję, nadając jej wymiar liberalny, konfliktowy i normatywny. Szanse życiowe nie są dla Dachrendorfa jedynie suchym, statystycznym prawdopodobieństwem życiowego powodzenia, lecz stanowią to, co nazywał on strukturą wolności. Oznaczają one zakres realnych, a nie tylko teoretycznych możliwości, dzięki którym człowiek może aktywnie kształtować własne życie wewnątrz społeczeństwa. Najważniejsza formuła Dachrendorfa mówi, że szanse życiowe powstają z nieustannego napięcia między opcjami a ligaturami. Opcje, czyli możliwości wyboru, stanowią horyzont wolności, podczas gdy ligatury są więziami społecznymi, kulturowymi i emocjonalnymi, które nadają tym wyborom głębszy sens. Bez realnych opcji ligatury szybko stają się formą ucisku, natomiast bez ligatur same opcje zamieniają się w egzystencjalną pustkę i lęk przed nadmiarem możliwości. To zdanie jest jednym z najostrzejszych narzędzi do krytyki zarówno autorytarnego ekologizmu, jak i neoliberalnego konsumpcjonizmu. Autorytarny ekologizm wychodzi z założenia, że posiada monopol na wiedzę o przyszłości, więc całe społeczeństwo musi się po prostu bezdyskusyjnie dostosować do wytyczonych celów. Tworzy on ligatury bez opcji, nakładając na ludzi surowe obowiązki, ale rzadko oferując im realne, dostępne dla każdego alternatywy życiowe. Z kolei neoliberalny ekologiczny konsumpcjonizm mówi coś dokładnie przeciwnego. Wybieraj zielone produkty, inwestuj w efektywność i bądź po prostu świadomym, odpowiedzialnym konsumentem. Model ten tworzy opcje bez ligatur, a precyzyjniej mówiąc, oferuje opcje dostępne w sposób rażąco nierówny i całkowicie pozbawione głębszego sensu społecznego. Kto posiada odpowiedni kapitał, ten bez trudu kupi pompę ciepła, samochód elektryczny i energooszczędny dom, konsumując przy okazji własne moralne rozgrzeszenie. Kto jednak tego kapitału nie posiada, w zamian za swój trud otrzyma jedynie protekcjonalne pouczenie o konieczności bycia bardziej eko. Tak zrównoważony rozwój staje się kolejną estetyką klasową, w której ekologia jest jedynie zieloną wersją feudalnego dobrego smaku, oddzielającą oświeconych od reszty. W polityce złożonych systemów, gdzie nikt nie posiada pełnej informacji o przyszłości, brak mechanizmu korekty jest prostym zaproszeniem dla nadchodzącej katastrofy. Szanse życiowe trzeba jednak rozumieć precyzyjnie i rozróżniając poszczególne rodzaje opcji, co pozwala demaskować fałszywe obietnice współczesnej polityki klimatycznej. Możemy wyróżnić opcje potencjalne, zależne od technologii, oraz opcje latentne, czyli możliwości istniejące w społeczeństwie, ale niedostępne dla każdej jednostki. Istnieje też pula opcji indywidualnie dostępnych, determinowana przez kapitał kulturowy, dochód, zdrowie czy miejsce zamieszkania, oraz opcje manifestacyjne, czyli te, które faktycznie realizujemy. Sam fakt, że społeczeństwo formalnie oferuje jakąś możliwość, wcale nie oznacza, że konkretna jednostka może z niej w rzeczywistości skorzystać. Możliwość studiowania czy przejścia na niskoemisyjny styl życia istnieje formalnie, ale dla kogoś z niestabilnymi dochodami i w źle ocieplonym domu pozostaje ona jedynie moralnym plakatem. Podobnie partycypacja społeczna staje się teatrem, jeśli język procedur jest hermetyczny, a kluczowe decyzje zapadły już wcześniej w zaciszu gabinetów. Zrównoważony rozwój musi być oceniany po zdolności przekształcania opcji latentnych w indywidualnie dostępne, a następnie w te manifestacyjne, które realnie zmieniają ludzkie biografie. Państwo nie ma obowiązku wybierać życia za jednostkę, ma jednak obowiązek budować warunki, w których ten wybór nie jest cyniczną fikcją. To jest właśnie kluczowa różnica między paternalizmem a sprawiedliwością szans, o którą powinniśmy walczyć w procesie zielonej transformacji. Paternalizm mówi, wybiorę za ciebie, bo wiem lepiej, co jest dobre dla planety, podczas gdy sprawiedliwość szans mówi, usunę bariery, abyś mógł wybrać sensownie. Solidarność nie polega na odebraniu człowiekowi sprawczości w imię troski, a państwo nie powinno przeżywać życia za obywatela ani pisać mu gotowej biografii. Ma ono raczej pilnować, aby reguły gry były uczciwe, dostęp do opcji realny, a ligatury nie zamieniały się w krępujące ruchy kajdany. Zrównoważony rozwój nie powinien być jedynie technokratycznym ćwiczeniem w zarządzaniu zasobami, lecz próbą odnalezienia sensu w świecie wiecznej zmienności. Pytanie brzmi, czy zdołamy zaprojektować taką przyszłość, w której technologia służy godności, a nie staje się narzędziem wymazywania ludzkich biografii? Czy ostatecznie staniemy się własną największą adaptacją, czy jedynie zakładnikami systemu, który zapomniał o swoim adresacie?